Ja myślę, że opowieść o pańskiej podróży, badaniach należałoby zacząć od lokalizacji i umieszczenia w pewnym kontekście i politycznym, i geograficznym, bo myślę, że te dwie sfery bardzo mocno się przenikają. Doktor Tomasz Kosiek, autor wystawy.
Od bardzo dawna i turystycznie, i etnograficznie funkcjonowałem w tej przestrzeni obecnemu turystykowi granic Polski, Słowacji i Ukrainy. Zwracałem uwagę też na przestrzeń, w której funkcjonowałem, na to, jakie tam na przykład pomniki funkcjonują, kto na tych pomnikach jest, jak te pomniki wyglądają, czy są, nie wiem, zadbane, niezadbane. I jak w 2020 roku pojawił się taki program grantowy ogłoszony przez jedną z jednostek Uniwersytetu St. Gallen w Szwajcarii. Miał być to projekt nie sensu stricte jakby naukowy, ale bardziej służący do popularyzacji badań na pograniczach. To tak jakoś do głowy mi przyszło, że może mógłbym się pokusić o dokumentację tych wielu poziomów pamięci wokół turystyku granicy po to, żeby pokazać, że niby jesteśmy tak bliscy, jakieś 120 lat temu to była wspólna przestrzeń w jednym państwie, a jednak na przestrzeni tych lat bardzo wiele nas w tej sferze pamięci i upamiętnień nas zróżnicowało i poróżniło.
Opowiada pan o świecie, którego z jednej strony nie ma i pozostaje właściwie tylko w sferze emocji, w sferze wspomnień, no ale z drugiej strony jest, bo są pomniki, są jakieś ślady, czasami to ruiny śladów, ale ciągle są. Więc myślę, że to też jest taka bardzo interesująca podróż do świata, który się trochę mieni byciem i nieistnieniem.
Pan redaktor bardzo dobrze to ujął, że tak właśnie jest. Kusząc się o próbę dokumentacji tej przestrzeni, zarówno po polskiej, jak i ukraińskiej i słowackiej stronie, doszedłem do wniosku, że trzeba szukać zarówno tych wyraźnych śladów, które niemalże krzyczą, przy drodze stoją pomniki, są oznaczone na mapach, jak i też takich śladów nieoczywistych, które tylko po jakby głębszej refleksji mogą nam mówić coś o przeszłości. I tak dlatego wśród naszych tu fotografii znajdziemy fotografię jabłek.
Podejdźmy do tych zdjęć.
O, na przykład tutaj. Jest jabłoń z czerwonymi jabłkami, no i w sumie możemy powiedzieć, no sad jak sad. No ale to nie jest taki standardowy sad, bo to jest sad w miejscowości, nieistniejącej już miejscowości Dara na Słowacji. Miejscowości, która bodajże w latach 80. musiała być opuszczona z racji tego, że budowano zbiornik wody pitnej i takie były plany inżynierskie, że okoliczne osadnictwo należy po prostu przesiedlić gdzie indziej, żeby ten zbiornik był w pełni czysty.
I został tylko dziki sad jabłoni.
No nie tylko, bo jeszcze została kaplica i został oczywiście cmentarz. No i taka przestrzeń, która jest pewnie odwiedzana od czasu do czasu przez byłych mieszkańców i pewnie ich potomków, ale jednak na co dzień nikt tam nie mieszka.
Na pana zdjęciach mnóstwo też symboli nie tak odległej przeszłości, bo związanej jeszcze z okresem socjalistycznych republik, które orbitowały wokół Związku Radzieckiego.
Tak, to prawda. W ogóle starałem się szukać różnych poziomów. Tak naprawdę dla mnie było dużym zaskoczeniem, że chyba najwięcej, a już na pewno najbardziej zadbanych, było po słowackiej stronie. Te czerwone gwiazdy, czy na czołgach, czy na jakichś pomnikach, czy na grobach są zadbane, wyczyszczone, emanują taką czerwoną energią. Po stronie ukraińskiej oczywiście też spotkamy te pomniki poradzieckie, jeszcze przynajmniej wtedy, bo być może teraz po wybuchu pełnoskalowej wojny, być może część pomników już została zburzona. Co ciekawe, na tych pomnikach widać ingerencję pewnie lokalnych mieszkańców, którzy próbują je przystosować niejako do ukraińskiego kontekstu. Stąd pojawiają się czasem żółto-niebieskie napisy w barwach narodowych. Czołgiści na dużym radzieckim pomniku mają gwiazdy przemalowane na żółto-niebiesko. Tu jest zresztą jedno takie zdjęcie, o, proszę tu spojrzeć, fragment cokołu postawionego na pamiątkę żołnierzy walczących w tak zwanej Wielkiej Ojczyźnianej Wojnie.
Wyraźnie widać gwiazdę.
Dokładnie. I on był radziecki, ale kiedy przyszedł czas niepodległej Ukrainy, ktoś padł na pomysł pewnie, żeby tą gwiazdę obalić, zrzucić i zostawić pomnik, ale z godłem Ukrainy. Według mnie bardzo metaforycznie to
absolutnie,
wygląda, że spod tego tryzubu po prostu wyziera jeszcze ciągle ta radziecka gwiazda. Być może jest to jakaś metafora tego, co się dzieje w Ukrainie, że być może taką gwiazdę jeszcze trzeba trochę doczyścić.
ale też na pana zdjęciach mnóstwo symboli, znaków związanych z religią. Krzyże przydrożne, kapliczki rozmaite, świątynie. To też jest pejzaż tego świata.
Mam wrażenie, że w ogóle jeszcze w tych miejscowościach, które przyszło mi odwiedzać, że dla wielu z tych ludzi ciągle jeszcze ta religia jest ważnym elementem ich tożsamości, codzienności. Na przestrzeni tych 8-9 dekad jednak te świątynie zostały tylko chrześcijańskie. Kiedyś były też domy modlitwy żydowskie, po których już śladu nie ma. Natomiast to tak, rzeczywiście mamy tu przykład cerkwi z Jałowej na Słowacji. Tu wkradłem się trochę do pomieszczenia pod dzwonnicą w Łubni, czyli wiosce, która sąsiaduje przez góry z Wołosatem. Jeszcze jak widać stare chorągwie i krzyże, które już pewnie dzisiaj nie są używane, ale złożone. Więc udało się je sfotografować. No też dużo, myślę, tej symboliki takiej religijnej, ale cmentarnej, bym powiedział. No
tutaj Macewy widzę.
Dokładnie, z lutowisk. Mhm. Tu z kolei fragment Werchniej Jabłonki na Ukrainie.
Te fotografie obejmują potężny obszar. To była chyba wędrówka, która trwała bardzo długo.
Około 4-5 tygodni, jakby wszystko zebrał razem, to spędziłem w terenie z aparatem, no i z rejestratorem dźwięków.
Rejestrator dźwięku jest potrzebny, bo on także na tej wystawie odgrywa ważną rolę. To znaczy nie tylko oglądamy, ale także słyszymy. Czasami słyszymy dźwięki miejsc. To jest łąka, to jest padający deszcz, to jest szum. Ale również zadbał pan o to, by pojawiły się relacje ludzi, opowieści, wspomnienia. Tutaj obok jest taki specjalny pulpit, gdzie można tych dźwięków posłuchać.
Same zdjęcia to jeden wymiar tej wystawy. Dodaliśmy do niego dwa jeszcze kolejne, czyli mapy i dźwięki. Pejzaż dźwiękowy tych miejsc, jak i głosy moich rozmówców. Te wywiady nie były głównym celem, one były jakby tak dodatkowo, ale wśród tych, których się udało zebrać, można usłyszeć na przykład opowieść o tym, jak w latach 50. z Nowej Sedlicy ludzie chodzili na sianokosy na polską stronę, bo u nas no, wioski były po wysiedleniu opustoszałe, były rozległe łąki, więc kuszono się i przechodzono przez granice nielegalnie i koszono po polskiej stronie.
Podejrzewam, że już niewielu świadków tamtego czasu pozostało, więc te zapisy mają dodatkowy walor.
No myślę, że tak, że to jest coś, co też pewnie wykorzystam w jakiejś tam swojej pracy naukowej. Pamiętam też z Łubni taką rozmowę, chyba z najstarszą mieszkanką tamtej miejscowości, która jeszcze jakby dość dobrze odwoływała się do pamięci swoich rodziców i dziadków. I z jej opowieści wynikało, że Łubnie i Wołosate to było bliskie sąsiedztwo, że po jednej i po drugiej stronie było kilkadziesiąt rodzin, nazwijmy mieszanych, takich transgranicznych, dziś byśmy powiedzieli, a wówczas no, tylko transwododziałowych, używając może tej granicy.
Może uda się podsłuchać trochę tych dźwięków? Tutaj rodzaj modlitwy, tak?
Tak, to jest fragment nabożeństwa. Po prostu poszedłem do cerkwi i bardzo mi się spodobał głos diaka, który to prowadził i stwierdziłem, że to jest przecież też ślad tamtejszej atmosfery tego miejsca.
Ważną częścią całej wystawy są mapy, stare mapy, na których można zobaczyć te same miejsca, ale w różnych kontekstach politycznych. To są mapy czasów galicyjskich, ale także okresu okupacji niemieckiej.
Te mapy dodatkowym medium mogą się stać opowiadającym tą historię tej przestrzeni, której mi zależy. I trafiliśmy szczęśliwie do pana Wojtka Krukara, który swoją ogromną wiedzą na temat historii map tej przestrzeni jeszcze nas wspomógł, coś nam jeszcze podsunął, coś nam wypożyczył. To rzeczywiście okazało się, że oprócz tych śladów zapisanych fotografii, różnych warstw pamięci, różnych reżimów państwowych, które się przez tę ziemię przewinęły na przestrzeni ostatnich 120 lat, udało się też jeszcze tą część opowieści opowiedzieć kartograficznie.
Wie pan, zastanawiam się, na ile tego typu podróż, ale też badania dla naukowca są także przeżyciem emocjonalnym.
Nie wiem, jak mają to inni, ale u mnie tak to chyba pracuje, bo jak uruchamialiśmy ten stół i usłyszałem tu szum, tu ten głos tak znajomy, gdzieś zapisany w pamięci, to od razu przed oczyma staje to miejsce, gdzie byłem i no i mówiłem tutaj kolegom, z którymi pracowałem, że ja to chętnie bym z powrotem tam pojechał, a wy dokończcie tą wystawę. We mnie ta przestrzeń zostanie, czy na zawsze, to nie wiem, ale na pewno na długo.